Witamy Państwa bardzo serdecznie w ten czas świąteczny, świąt Bożego Narodzenia i w tym wyjątkowym czasie gościmy w domach słuchaczy Radia Rodzina. Cieszymy się, że możemy Wam towarzyszyć w czasie rodzinnych spotkań, kolędowania, ale też mamy świadomość, że są wśród nas osoby samotne, chore, tęskniące za swoimi bliskimi. Do tych wszystkich osób przychodzi Pan Jezus w najdelikatniejszy, jak to tylko możliwe, sposób, jako dzieciątko. Chciałbym przywitać naszego gościa. Jest nim ksiądz profesor PWT, doktor habilitowany Sławomir Stasiak, rektor Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, witam wszystkich radiosłuchaczy, witam pana redaktora.
Księże rektorze, co nam Pan Jezus przynosi w ten szczególny, wyjątkowy czas, który może, tak jak też wspomniałem, może jest dla niektórych ciężki?
Odwołam się do pytania, które zostało postawione świętemu Janowi Pawłowi II. Jakie jest najważniejsze zdanie w Biblii? I ku zaskoczeniu wielu, święty Jan Paweł II nie cytował długich pasusów, tylko po prostu powiedział: Bóg jest miłością. I to jest rzeczywiście zdanie, które pada w Piśmie Świętym. Myślę, że to jest to, co Chrystus nam przynosi, miłość. Przyniósł ją 2000 lat temu, rodząc się w stajni betlejemskiej. Przynosi nam również dzisiaj, przychodząc do nas również w czasie Bożego Narodzenia, ale również każdego dnia.
Ale czy świat nie wypaczył troszeczkę pojęcia miłości?
Oczywiście, że wypaczył.
Tutaj święta, światełka, choinki, prezenty, w telewizji co chwilę rodzinny klimat, przy stole wszyscy siedzą.
I kłócą się o różne nieistotne
tak,
rzeczy.
No, czasami tak to bywa niestety.
No oczywiście to nie trudno odkryć, że świat wypaczył obraz miłości. Miłość bywa zredukowana tylko do pożądania, do tych elementów czysto zewnętrznych, a tu mamy miłość, która przychodzi w takim najgłębszym tego słowa znaczeniu. Temu, kto nie ma co jeść, przynosi talerz obecny na każdym polskim stole dla bezdomnego, dla osieroconego, pozostawionego samemu sobie. Człowiekowi, który stracił kogoś bliskiego, przynosi miłość spotkania z człowiekiem życzliwym. I moglibyśmy tak jeszcze wiele pięknych cech Polaków wymieniać.
Ten talerz przy stole wigilijnym, który jest przy naszych stołach, zawsze jako dziecko zastanawiałem się, czy przyjdzie bezdomny. To było takie coś, co towarzyszyło mi. Później oczywiście rodzice to jakoś zagospodarowali, bo zawsze byliśmy wrażliwi na to, czy sąsiadka, czy sąsiad nie jest sam, czy nie zdarzyło się tak, że nie pojechali na przykład do dzieci, czy kogoś z rodziny, kto jest samotny, zapraszaliśmy. Jakie ksiądz ma w tym zakresie doświadczenie? Może ksiądz kiedyś spotkał bezdomnego na takiej wigilii?
Nie zdarzyło mi się jeszcze tak, żeby ktoś zapukał do drzwi domu, gdzie spędzałem czas wigilijny, gdzie jadłem wieczerzę wigilijną, najczęściej z rodziną, ale no, widzimy, w jaki sposób Polacy pięknie reagują na takie właśnie zaproszenie bezdomnych, ludzi, którzy uciekają przed wojną. Myśmy zaczęli 24 roku tego roku zapraszać już wtedy do wigilijnego stołu naszych sąsiadów za wschodniej, w lutym tego roku.
Dzisiaj chcemy troszeczkę tak historycznie przenieść się w czasie. Święta to czas wspomnień i chciałbym księdza namówić do takiego przeniesienia się w czasie do księdza lat dziecięcych, do takiej młodości. No i zacznijmy może od takiej najdawniejszych księdza wspomnień. Gdzie się ksiądz wychował, z jakiej ksiądz pochodzi rodziny?
Ja wychowałem się na niedużej wiosce na Dolnym Śląsku, gdzie były kultywowane tradycje podhalańsko-rzeszowskie, bo stamtąd pochodzą moi rodzice. Pochodzę z takiej bardzo tradycyjnej rodziny. Była nas piątka rodzeństwa plus rodzice. Każdy kolejny rok to było, kiedy moje rodzeństwo wychodziło za mąż, żeniło się, to było nas coraz więcej w tym domu. W tym momencie już dom mamy nie pomieści wszystkich, którzy przynależą do naszej rodziny, ale nikt się z tym zbytnio nie przejmuje. Każdy na stojąco, ale coś tam zawsze w święta zje.
Ale to tłum jest w takim razie, jak tyle rodzeństwa.
Ogromny tłum. Na 90-leciu mojej mamy, 90-leciu urodzin mojej mamy, najbliższej rodziny było 40 osób, więc małe wesele. Ale dawniej te święta nie wyglądały aż tak bogato. Było dość skromnie u nas na święta, ale co pamiętam, najbardziej zapisujące się w pamięć wspomnienie to zapachy świąteczne. I wcale nie potraw świątecznych, tylko pastowanych podłóg I zapach świerka, bo zawsze u nas była żywa choinka i zapach właśnie tego świerka, który tradycyjnie u nas ustawiało się 23 wieczorem i w Wigilię od samego rana dzieci ubierały tę choinkę.
Myślę, że te zapachy z dzieciństwa najczęściej nam towarzyszą. To jeszcze do nich wrócę, ale chciałbym zapytać też o dziadków. Miał ksiądz to szczęście? Znał ksiądz swoich dziadków, babcie?
Tak, znałem dziadków i ze strony taty, Ignacego i Aniele, chociaż dziadek od strony taty, dziadek Ignacy, dość szybko zmarł, ja byłem jeszcze wtedy młodzieńcem, nastolatkiem, ale bardzo dobrze znałem również dziadków od strony mamy, Franciszkę i Stanisława, także bardzo dobre kontakty rodzinne mieliśmy, chociaż z nimi akurat świąt nie spędzałem, bośmy spędzali święta zawsze w gronie rodziców i rodzeństwa.
Proszę nam powiedzieć, który w kolejności ksiądz jest? Bo to piątka?
Ostatni,
czyli piąty, najmłodszy, tak?
Tak, najmłodszy jestem. Mam najstarsze trzy siostry, Krystynę, Barbarę i Danutę. Potem brat Wiesiek, no i ja, piąty z rodzeństwa.
To w tym kontekście rodzeństwa zapytam o kwestię świętego Mikołaja. Dla dzieci bardzo ważny temat. Święty Mikołaj, prezenty, obdarowywanie siebie. Wiemy, jak to wytłumaczyć starszym dzieciom. Czy starsze rodzeństwo księdza uświadomiło dosyć szybko, że święty Mikołaj to nie jest ten
Ale
taki...
Ale skąd? Zbrodów... W ogóle mi tego nie powiedzieli, że nie ma świętego Mikołaja, bo ja jestem do dzisiaj przekonany o tym, że jest, bo w każdym geście dobroci, który wyzwalamy w stosunku do drugiego człowieka, jest obecny ten święty z Mirry. I myślę, że no, dla mnie święto świętego Mikołaja było dość szczególne, bo w mojej rodzinie prezenty były dawane wyłącznie na święto świętego Mikołaja. Pod choinką nie było żadnych prezentów. Aha. W ogóle nie było prezentów. Boże Narodzenie nigdy nie było związane w mojej rodzinie z prezentami.
Ciekawe spojrzenie i może taka propozycja też dla wielu, żeby nie czekać na prezenty, a na Wigilię, na spotkanie rodzinne, na przeżywanie tych świąt Bożego Narodzenia. Do tych elementów takich związanych z wiarą i z odniesieniem do religii chciałbym się też przy tym zatrzymać i do tego wrócimy, ale jeszcze pozostając chwilę przy tych zapachach. Ksiądz mówił o świerku froterowanej podłodze, ale to też często jest i gotowanie, pieczenie, smażenie ryb. Czy ksiądz był jako dziecko, czy jako młodzieniec włączony w te przygotowania? Czy siostry, mama, to bardziej kobiece było? Jaki był podział ról?
U nas był bardzo jasno określony podział ról, które są zadania męskie, które są zadania kobiet. Mężczyźni mieli za zadanie przygotować odpowiednie drzewko, które było stawiane 23 wieczorem. Mieli posprzątać całe obejście. To było zadanie chłopców, taty. Mój tato dość szybko zmarł, ja miałem 16 lat, ale zdążyłem się nauczyć tych męskich działań od swojego taty. I to były zadania, które spoczywały na nas. Myśmy mieli przygotować wykonać cięższe prace, przygotować dom do tego, żeby można było świętować. Natomiast Wigilia to była domena kobiet. Nawet mawiało się u mnie w rodzinie, we Wigilią chłopców biją, a we święta dziewczęta, bo jak się który chłopak wepchnął w kuchnię, to mógł dostać ścierką po głowie, bo to nie była przestrzeń, w której miał się chłopak obracać, więc tam w mojej rodzinie królowały kobiety.
Okej, okay, to jeszcze zapytam o smaki, jakie księdzu towarzyszą do dzisiaj z dzieciństwa. Są takie jakieś smaki, które ksiądz do dzisiaj pamięta, lubi?
Są chyba nie od dzieciństwa, ale pierogi z kapustą i z grzybami, to na Jana nie czekam cały rok. I nigdy nie jem ich w ciągu roku, bo czekam na nie, żebym w czasie wieczerzy wigilijnej zjadł. I co ciekawe, u nas, kiedy wracaliśmy z pasterki, bo w mojej wiosce pasterka jest trochę wcześniej, o godzinie 9:30, wracało się po pasterce i dojadało się to wszystko, czego się nie zjadło na wieczerzy wigilijnej, no bo już troszkęśmy zgłodnieli przecież. I to były te smaki. Co jeszcze wspominam? No, bardzo lubiłem karpia smażonego i do tej pory lubię, chociaż tu musiałem w drodze negocjacji z rodziną trochę zrezygnować, bo nie wszyscy w rodzinie lubią karpia, ale ryby jadamy. Natomiast danie takie, na które ja zawsze też czekam, wigilijne danie w czasie wieczerzy, to jest zupa grzybowa. To jest też takie danie z kluskami oczywiście obowiązkowo.
Tak, myślę, że te dania goszczą na większości stołów w czasie Wigilii czy świąt. Jesteśmy jeszcze przy jedzeniu, to zapytam o pomarańcze. Czy ksiądz jest z tego pokolenia?
Ja jestem dokładnie z tego pokolenia, które czekało w telewizji na informację, że właśnie do portu w Gdyni wpłynął transportowiec z Kuby i przywiózł pomarańcze, więc na święta będą pomarańcze. Dzisiaj to brzmi bardzo dziwnie, zwłaszcza dla ludzi młodych, którzy o każdej porze roku mogą te pomarańcze znaleźć, ale dopiero w czasie studiów rzymskich dowiedziałem się tak naprawdę, dlaczego pomarańcze królują w Boże Narodzenie w Polsce.
Zaciekawił mnie ksiądz, myślę,
tak,
że nie tylko mnie.
To jest grudzień, styczeń, to jest okres dojrzewania pomarańczy na południu Europy. One wtedy mają najwspanialszy smak i ten pobyt w czasie studiów rzymskich na południu Europy przypomniał mi o.
Mocno się skupiliśmy na takim towarzyszeniu nam w okresie świąt, tej całej otoczki tego okresu, ale myślę, że głównie też chodzi o to, żeby przeżyć je w duchu właśnie Bożego Narodzenia, przyjścia Pana Jezusa do nas, do naszych serc. Jest to również czas spotkania, dzielenia się opłatkiem i składania sobie życzeń. Ksiądz na samym początku powiedział, że bywa, że się pokłócimy, wejdziemy w tematy, które trochę nas dzielą. No i najlepiej chyba unikać tych tematów, ale chyba też z nich nie rezygnujemy. Jak to wszystko pogodzić, właśnie kwestie dzielenia się opłatkiem, życzeń naszym bliskim, no i zgody ogólnej czy ogólnego patrzenia na różnice, które są?
Ja w domu nauczyłem się takiej bardzo podstawowej zasady. Umieć słuchać. Jeżeli będę umiał słuchać, to będę umiał zrozumieć, a niekoniecznie przeforsować swoje racje. I myślę, że ten czas świąteczny to jest taki bardzo dobry czas, kiedy życząc sobie rzeczy dobrych, rzeczy pięknych, rzeczy wartościowych przy dzieleniu się opłatkiem, możemy zwrócić uwagę na to, żeby się wsłuchać, co ktoś nam życzy. Czego nam winszuje. I wtedy wsłuchując się w głos drugiego człowieka, sami możemy na to odpowiedzieć. A jest to naprawdę piękny czas zgody, pokoju w rodzinie i który symbolizuje właśnie przychodzący Chrystus. Pokój ludziom na ziemi, a chwała Boża w niebiosach. To jest odwołanie, do którego często wracamy.
To jest pewna wskazówka też dla nas, jeżeli będziemy jeszcze sobie życzyć w tym okresie świąt tej dalszej rodzinie, czy osobom, które będziemy jeszcze spotykać. A jak u księdza w domu to było? Bo ja trochę w rodzinie, ale też wśród znajomych mogę podzielić śmiało tak trochę na pół. Tych, którzy lubią składać życzenia i tych, którzy mają z tym problem. Wchodzą w to emocje, uczucia pewne, ale też umiejętność składania życzeń to jest wielki dar.
To prawda. U mnie w domu nie kładło się wielkiego nacisku na słowa, ponieważ żyliśmy na dość małej przestrzeni, w siódemkę, rodzice i nasza piątka, więc tak naprawdę to rozumieliśmy się często bez słów i często szklące się oczy siostry, jak się o czymś wspomniało, mówiły wszystko, ona już nic więcej nie musiała mówić, ja już wiedziałem, czego ona mi życzy, albo jakieś surowe słowo takie, czasami niedoszlifowane jednego z moich szwagrów, również bardzo wiele mówiło, czego mi życzy, jak bardzo zależy mu na tym, żeby nie tylko jemu, jej, na tym, żeby mnie obdarzyć dobrem. Myślę, że to niekoniecznie to muszą być gładkie, piękne słowa. Czasami wystarczy mocno bijące serce i śmiejące się oczy za wszystko wystarczają.
Towarzyszą naszej dzisiejszej rozmowie kolędy. Przeplata się ta rozmowa różnymi kolędami. Czy u księdza w rodzinie było kolędowanie? Jakie kolędy ksiądz lubi? Może są takie ulubione? No każdy ma swoje perełki. Więc proszę się dzielić tym.
Z pewnością. U mnie w rodzinie było zawsze kolędowanie. Obserwowałem takie etapy i w moim zachowaniu i potem w zachowaniu moich siostrzenic, bratanków, bratanic, siostrzeńców. Jest pewien taki okres dorastania, kiedy młodzież wstydzi się śpiewać. Ale potem, kiedy ten okres minie, wraca do śpiewania ze zdwojoną siłą. I to była pewna prawidłowość taka sinusoidalna w mojej rodzinie, chociaż zawsze kolędy się śpiewało po wieczerzy wigilijnej. Zawsze. I zawsze wieczerzę wigilijną zaczynało się od kolędy wśród nocnej ciszy. To był taki standard, który był nigdy niezmienialny. Naturalnie lektura fragmentu Ewangelii, bądź to świętego Łukasza, bądź Mateusza, tutaj przeplataliśmy fragment Ewangelii Dzieciństwa, ale kolędy były zawsze. No cóż, ja jako taki niskopienny góral, wprawdzie urodzony na Dolnym Śląsku, ale mający krew górali spod Spytkowic, Suchej Beskidzkiej i Rabki, no i maluśki, to jest standard, który ja z wielką radością wykonuję w czasie każdej wieczerzy wigilijnej i później również, bo to też jest tradycja nasza domowa, że kiedy spotykamy się w święta, to również kolędujemy, również śpiewamy z tymi gośćmi, którzy do nas przyjdą.
Tak, to jest bardzo ciekawy zwyczaj. On w wielu domach też występuje. Tak, to tak, myślę, że też mamy tak, że, tak, że lubimy pobyć ze sobą na kolędowaniu.
Tak, oczywiście. I to jest jeden z elementów trwania przy wspólnym rodzinnym stole.
A jak z kolędą Triumfy Króla Niebieskiego? U nas jak była okazja, jeszcze jak babcia żyła, spotykaliśmy też większym gronem, to na głosy. Czy też na głosy coś śpiewacie?
Kilka kolęd śpiewamy na głosy i Triumfy, i Gdy się Chrystus rodzi. Dość sporo tego było. No nie ukrywam, że ja tu troszkę też swoich zainteresowań włożyłem, kiedy w czasie studiów seminaryjnych śpiewałem w chórze, gdzie no dużo śpiewało się na głosy, więc ja, że tak powiem, sprowokowałem trochę moją rodzinę do śpiewania na głosy.
Rozumiem z tego, że ksiądz, będąc klerykiem w seminarium, też o ten okres takiej decyzji chciałbym zapytać dzisiaj, ale już troszeczkę przeskoczyliśmy, więc o to teraz już zapytam. Przyjeżdżał ksiądz na święta do domu. Klerycy przyjeżdżają, jeszcze nie są oderwani całkowicie od domu.
Tak, tak, rzeczywiście tak wtedy, tak jak dzisiaj klerycy wyjeżdżają na okres świąteczny do domu. Zwykle wracaliśmy wtedy dopiero gdzieś koło Objawienia Pańskiego, teraz nieco wcześniej klerycy wracają z domów zaraz po Nowym Roku. Ale to nie był czas tylko, który spędzało się w rodzinie. Ja miałem to szczęście, zresztą wielu moich kolegów również w czasie studiów seminaryjnych, że my posługiwali po prostu w kościele i nierzadko było tak, że całe do południa, nawet do godziny drugiej spędzało się w kościele, a dopiero po południu był czas na to, żeby świętować w gronie rodzinnym.
Bycie klerykiem nie wiąże się z tym, że na cały okres świąt się wyjeżdża do domu, trzeba też pewne obowiązki spełnić. Jeszcze do tego czasu bycia klerykiem na pewno wrócimy, ale żeby tak chronologii się troszeczkę trzymać, to chciałbym zapytać o ten okres młodzieńczy. O dzieciństwie troszeczkę rozmawialiśmy. Pytanie, nie wiem, czy na tyle się ksiądz zgodzi podzielić swoim życiem z nami.
Zobaczymy.
Jak to było w młodości? Przychodzi taki okres, ksiądz wspomniał o tym, że wstydzimy się śpiewać kolędy, bo już mamy naście lat i to tak średnio nam pasuje. Ja z drugiej strony tak wspominam też, obserwuję u innych. Jest to okres takiego koleżeństwa, są koleżanki, koledzy. Ten okres wolnego, tak jakby się chciał spędzić nie tylko z rodziną. Jak to u księdza było?
Rzeczywiście tak było, dlatego że ja od czasu szkoły średniej byłem mocno zaangażowany w Ruch Światło-Życie i mieliśmy spotkania takie świąteczne w ramach wspólnoty Ruchu Światło-Życie. Ja często w cudzysłowie uciekałem z domu do kolegów, koleżanek, żeby z nimi też pobyć na święta. To chyba jest normalne, bo wszyscy podtrzymujemy te kontakty takie przyjacielskie, koleżeńskie. Zwłaszcza w mojej rodzinie drugi dzień świąt, czyli Świętego Szczepana, to był taki okres, gdzie no, troszkę luźniej było. Nie byliśmy tak mocno związani z domem. Można było wtedy się wyprawić gdzieś do kolegów, koleżanek, spotkać się.
Rodzice do dalszej rodziny,
tak jest, młodzież do swoich kontaktów, swoich przyjaźni.
Chciałbym też zapytać o miłości księdza, bo był pewien etap na pewno decyzji, gdzie ksiądz już wiedział, że pójdzie ksiądz do seminarium, chce ksiądz być księdzem, albo może rozeznać jeszcze to powołanie w seminarium, ale jestem pewny, że był ten okres też pierwszych miłości.
Oczywiście.
Burzliwy okres w księdza życiu, jak już święta kojarzą się z miłością, dlatego o to pytam. Jak to ksiądz pamięta? Ten moment takiego z jednej strony młodzieńczego buntu, z drugiej pierwszych miłości, a z trzeciej podejmowania decyzji co do przyszłości.
Buntu jako takiego dużego buntu z mojej strony nigdy nie było. Było może taki chłód do powiedzmy pierwszej połowy, drugiej klasy szkoły średniej. Ja tak trochę ochłodniałem religijnie, również co do wiary. Byłem cały czas ministrantem, lektorem, ale to nie była taka żywa wiara, która potem mnie zainspirowała, kiedy włączyłem się do wspólnoty ruchu Światło Życie. Tam ta wiara rzeczywiście rozkwitła. A czy miłości były? No oczywiście, że były miłości. No jak młody chłopak się nie może zakochać, jak nie może się dowiedzieć o tym, co to jest miłość, co się czuje, jak się kogoś kocha, ale tak naprawdę, no bo jak się tego nie poczuje, to jak potem można Pana Boga pokochać? No ja rozumiem, że miłość Boga to nie jest tylko uczucie, to nie jest tylko te motyle w brzuchu słynne, to jest znacznie więcej, ale to również jest potrzebne, to doświadczenie jest konieczne. No jeżeli radiosłuchacze liczą na to jakieś dramatyczne rozwiązania tejże miłości przez to, że wstąpiłem do seminarium, no to jedynie plotki po wsi takie chodziły, ale to nie ma nic wspólnego z rzeczywistością.
Dobrze. Nie będziemy się plotkami zajmować.
Moje powołanie dojrzewało w taki zupełnie niepawłowy sposób. To nie był grom z jasnego nieba, że już w tym momencie to powołanie się pojawiło. Ja już wiedziałem, że jestem powołany. Nie, ja się mocowałem z tym. Ja tu dobrych kilka rozmów z kierownikiem duchowym odbyłem. Kilka spowiedzi długich też odbyłem. Nie bardzo mi się to potrafiło składać z moimi życiowymi planami, bo ja miałem być matematykiem, fizykiem teoretycznym, z założoną dużą rodziną, taką w jakiej sam wzrastałem. A tu naraz się okazuje, że Pan Bóg ma jednak trochę inny plan w stosunku do mnie. No ale chyba dałem się przekonać.
Całe szczęście ksiądz rektor dał się przekonać do takiej drogi, którą ksiądz kroczy. Chciałbym jeszcze na chwileczkę odnieść się do tego, co ksiądz powiedział, że miał być ksiądz matematykiem, teoretykiem.
Fizykiem teoretycznym.
Fizykiem teoretycznym.
Matematyk albo fizyk teoretyczny.
Tak, niedawno słyszałem, że jest to bardzo bliska dziedzina teologii.
Oczywiście, że tak. Ja jestem o tym absolutnie przekonany, że umysł ścisły, który potrafi porządkować w sposób logiczny wzory matematyczne czy prawa fizyczne, dużo bardziej jest podatny na analizę treści dotyczących teologii niż umysł humanistyczny. Z całym szacunkiem do humanistów, bo sam jestem biblistą, a więc w pewnym sensie uprawiam naukę humanistyczną.
Wracamy do takiego okresu w seminarium. Ksiądz podjął decyzję, była to droga, jak ksiądz wspomina, też pewne zmaganie się ze sobą. Czy w seminarium już się ksiądz tak utwierdził, że to jest to, że na pewno ksiądz będzie księdzem, czy to był jeszcze okres takiego pewnego zwątpienia, poszukiwania, upewniania się?
Zwątpienia pojawiają się cały czas. Mhm. Pytania pojawiają się cały czas, bo problem nie jest w zwątpieniu, nie jest w pytaniach, które człowiek sobie stawia, tylko w błędnych odpowiedziach na te pytania. Ja miałem to szczęście, że w czasie formacji seminaryjnej miałem bardzo dobrych formatorów, bardzo dobrych ludzi, którzy mi pomogli rozeznawać powołanie. Ja w momencie, kiedy przyjmowałem święcenie diakonatu, byłem już całkowicie przekonany, że chcę iść tą drogą. Wiedziałem, że to nie będzie łatwe. To może jest rozmowa na inną okazję, również moje doświadczenia pierwsze, takie duszpasterskie na praktykach, no były różne. Wiedziałem, że to nie będzie łatwa droga, ale wiedziałem, że ja chcę nią iść. I w kapłaństwie, no Bogu dziękować, już 32 lata kapłaństwa za mną, też tych pytań i wątpliwości było sporo. Próbowałem na nie odpowiadać i odpowiadam na nie cały czas i jak widać, ci, którzy mnie znają osobiście, raczej chyba mnie widzą jako człowieka zadowolonego i uśmiechniętego.
Ja jestem przekonany, że to słychać przede wszystkim też dzisiaj. Myślę, że tak, to jest konieczna oddzielna rozmowa na te tematy, które myślę, że mogą niejednej osobie pomóc przy wyborze drogi życiowej, nie tylko w kontekście pragnienia zostania księdzem, tak, bo każdy wybiera jakąś drogę zawodową i odkrywa powołanie. Wracając do Świąt Bożego Narodzenia, to też o ten okres taki bycia klerykiem chciałbym dopytać, czy jest taki okres w życiu kleryka, że spędza on jednak święta poza domem?
Jeżeli chodzi o święta Bożego Narodzenia, to raczej myśmy spędzali te święta z rodziną, w rodzinnej parafii. Jeśli natomiast rzecz dotyczy świąt wielkanocnych, no to tutaj już różnie bywało. Ale generalnie, jeżeli chodzi o święta Bożego Narodzenia, to
pytam o to, bo za chwileczkę wejdziemy w okres bycia księdzem. To już na pewno jest taki długi okres, kiedy ksiądz żyje z parafią, z parafianami i tutaj rodzina troszeczkę, no też na pewno jest odwiedzana, to zaraz też będziemy o tym rozmawiać, ale pojawia się pewna forma tęsknoty. Ja mam takie odczucie. Czy jak to jest? Niech ksiądz nam zdradzi, jak to było u księdza, w księdza przypadku, bo chyba to, głównie do tego możemy się odnosić.
Ja byłem raczej nastawiony na to, że życie kapłana jest życiem we wspólnocie kapłańskiej. Miałem też to szczęście, że miałem wspaniałego proboszcza, jedynego zresztą proboszcza, bo ja byłem 4 lata wikariuszem i w parafii Chrystusa Króla w Bolesławcu. I tak naprawdę tam się nauczyłem bycia księdzem dla innych. I mi to w ogóle nie przeszkadzało, że ja spędzam święta daleko od rodziny, bo tą rodziną byli moi parafianie. To może brzmi bardzo patetycznie, ale ja naprawdę się tak tam czułem. Ja się naprawdę bardzo dobrze tam czułem. Natomiast muszę powiedzieć, że taki najtrudniejszy okres w kapłaństwie, który przeżywałem w czasie Świąt Bożego Narodzenia, to był czas, kiedy spędzałem za granicą Święta Bożego Narodzenia we Włoszech, 4 lata w sumie, i wtedy musiałem się zmierzyć nie tylko z oddaleniem od rodziny, ale również z różnicą kultury. Mhm. Pierwszym szokiem, który przeżyłem, to jak posługując u sióstr zakonnych w okresie Bożego Narodzenia, na wieczerze wigilijną dostałem 4 plasterki szynki.
Księże rektorze, co, szok? Co z tym zrobić?
Szok. Co z tym zrobić? No, poprzestawiać sobie w głowie i przy temperaturze plus 12 stopni chodzić po ogródku między palmami i śpiewać kolędy samemu sobie. Była to rzeczywiście trudna próba, ale jednak myślę, że która mi też w głowie trochę poukładała, że no jesteśmy, żyjemy na świecie różnych kultur i nie wszędzie celebruje się wieczerzę wigilijną.
Ale mając to doświadczenie, jak ksiądz ocenia, my Polacy mamy bogatą kulturę, bogate doświadczenie świętowania Bożego Narodzenia. Z drugiej strony też właśnie wydaje się nam tak w szerszym kontekście, że my najlepiej świętujemy.
No jak każdy naród, bo ja zauważyłem, tu o innych narodach nie będę się wypowiadał, bo ja spędziłem kilka lat we Włoszech, również nie tylko wtedy, kiedy studiowałem, ale również poza studiami na Boże Narodzenie również tam bywałem. Oni też są przekonani o tym, że oni najwspanialej spędzają święta, kiedy celebrują obiad bożonarodzeniowy. To jest rzeczywiście wielka celebracja. Pięknie ubrany stół, udrapowane obrusy z różnego rodzaju dekoracjami bożonarodzeniowymi, szopka przede wszystkim, która jest ogromnie popularna we Włoszech, gdzie są domy, w których szopka zajmuje pół dużego pokoju i gromadzi się przez pokolenia te różnego rodzaju figurki. No, my Polacy, cóż, no ja się wychowałem w kulturze polskiej i zawsze będę uważał, że my najwspanialej świętujemy Boże Narodzenie, właśnie celebrując wieczerzę bożonarodzeniową.
W tym roku ksiądz objął stanowisko rektora papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu. Proszę nam zdradzić, jak w tym roku rektor świętuje Boże Narodzenie.
Będzie świętował tak jak co roku w rodzinnej swojej parafii, pomagając proboszczowi do południa, po południu świętując z rodziną najpierw w domu mojej mamy, w tym malutkim domku, gdzie zjedzie się pewnie ze 30 osób i każdy będzie musiał zadbać o siebie, jeżeli będzie się chciał najeść, bo to już każdy wie, że jak sam nie zdobędzie czegoś do jedzenia, to nikt za nim z półmiskiem nie będzie biegał. W drugi dzień świąt pewnie będę odwiedzał innych członków rodziny, natomiast na pewno będzie pasterka, którą będę sprawował w mojej rodzinnej parafii, wieczerza wigilijna w dość skromnym gronie chyba, bo no niestety wszyscy się nie pomieścimy w jednym domu, ale z pewnością będzie za pomocą nowoczesnych środków komunikacji, rozmowa poprzez komunikatory różnego rodzaju z tą częścią rodziny, która jest nieco dalej od nas, więc tak w dość wesoły sposób spędzimy ten czas bożonarodzeniowy. Przyznam, że jednej rzeczy się obawiam, bo zwykle świętując drugi dzień świąt Bożego Narodzenia, czytałem list rektora papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu. W tym roku będę się trochę czuł niezręcznie, czytając swój własny list do wspólnot, do parafii w naszej metropolii.
Jest to na pewno duże wyzwanie, tak? Bo to jest też i zaproszenie do współpracy i myślenia o papieskim Wydziale Teologicznym.
Z pewnością, ale ja widzę ogromną życzliwość wśród tych ludzi, z którymi się spotykam. poza nie tylko we Wrocławiu, ale również poza Wrocławiem jest duże zrozumienie dla potrzeby istnienia naszej uczelni. Także ja tutaj jestem bardzo dużym optymistą.
W kontekście uczelni chciałbym koniecznie zapytać o długą przerwę świąteczną, którą mają studenci PWT, czego zazdroszą na pewno studenci wszystkich innych uczelni. Dlaczego tak jest?
Z pewnością tak, długa, ale już nie tak długa jak w czasach, kiedy ja studiowałem. Wtedy wracaliśmy dopiero po 6 stycznia, więc ta przerwa naprawdę była bardzo długa. Wręcz można było powiedzieć, że to były ferie świąteczne. W ten sposób chcemy zachęcić naszych studentów do tego, żeby świętowali nie tylko w taki kulturowo-społeczny sposób, spędzając te święta z rodziną, ale żeby ten czas też poświęcili na trwanie w okresie Bożego Narodzenia. To jest piękny okres, w którym mamy przeżywać przyjście Chrystusa nie tylko w formie takiej kulturowo-społecznej, tak jak, no bo zwykle taka tradycja była, natomiast przeżywać to we wspólnocie Kościoła. I my jako uczelnia katolicka, uczelnia papieska zachęcamy do tego, żeby nawet jeżeli na papieskim wydziale studiuje się nie teologię, ale na przykład pedagogikę, żeby jednak mieć świadomość, że nasze studia nie zamykają się tylko w sali wykładowej, nie zamykają się tylko w auli, ale one wychodzą poza mury naszej uczelni i mają iść do wspólnot, z których nasi studenci wyszli.
Słuchacze dzisiaj przyjęli nas do swoich domów, spędzili z nami czas. Czego ksiądz rektor życzy słuchaczom Radia Rodzina?
Jeżeli wczytamy się w księgę proroka Izajasza, to znajdziemy tam piękny fragment. Dziecię nam się narodziło, syn został nam dany. Pytamy się, jakie dziecię, bo przecież tych dzieciątek rodzi się bardzo wiele. Jaki syn został nam dany? Jeśli spojrzymy na to proroctwo Izajasza z perspektywy Nowego Testamentu, to odpowiedź staje się dla nas jasna. To Chrystus, który do nas przychodzi, który rozświetla ciemności najdłuższej nocy w roku. I życzę wszystkim radiosłuchaczom, żeby ten czas przeżywania Bożego Narodzenia był czasem nie tylko świętowania przy stole, nie tylko spędzania go z rodziną, ale by był czasem wchodzenia w głębie Chrystusa, który przychodzi do nas każdego dnia, w każdej Eucharystii. A w szczególny sposób to Jego przyjście celebrujemy właśnie w noc Jego narodzenia.
A te życzenia kierował do Państwa ksiądz profesor PWT, doktor habilitowany Sławomir Stasiak, rektor Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu, który też był gościem dzisiejszej świątecznej rozmowy. Dziękuję bardzo.
Dziękuję Państwu bardzo.